Już jutro rodzina Radia Maryja będzie świętować 22. rocznicę powstania katolickiej rozgłośni. Uroczysta msza święta dziękczynna będzie sprawowana w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu.
Eucharystii o godzinie 15:30 będzie przewodniczył ksiądz biskup Andrzej Suski, ordynariusz diecezji toruńskiej, a homilię wygłosi ksiądz biskup Józef Zawitkowski, biskup pomocniczy diecezji łowickiej.
Wcześniej o godzinie 13:00 wystąpi zespół pieśni i tańca Śląsk, a o godzinie 14:30 odbędzie się koncert zespołu Lumen wraz z młodzieżą uczestniczącą w warsztatach muzycznych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Warsztaty rozpoczęły się wczoraj.
Na wspólne świętowanie rocznicy do Torunia przyjadą pielgrzymi z różnych stron kraju i świata. Wśród nich pielgrzymi z Gdańska, mówi Przemysław Sawka.
Idziemy teraz w sobotę do Torunia na 22. rocznicę Radia Maryja. Pielgrzymka zawsze idziemy w duchu radości, bo to najważniejsze, to jest nasza rocznica, nasze radio i cieszymy się z tej zawsze rocznicy. Koło 7 wyjeżdżamy i koło 10 myślę, że będziemy w Toruniu. A podróże, wiadomo, zaczynamy modlitwą. Różaniec ofiarujemy w intencjach Radia Maryja, Ojca Świętego Telewizji Trwam. I wiadomo, jest czas wolny, śpiew, wszystko tak jak na porządnej pielgrzymce.
Profesor Piotr Jaroszyński, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, mówi, że istnienie Radia Maryja jest fenomenem w skali Polski, ale także i całego świata.
Wyjaśnił, że mamy do czynienia z medium, które jest wyjątkowo odpowiedzialne za sprawy społeczne w ich wymiarze globalnym, religijnym, politycznym i wreszcie osobistym.
Jest to powód, dla którego różne środowiska, które chciałyby zawłaszczyć tę przestrzeń, tak bardzo atakują Radio Maryja, dzieła, które przy nim wyrosły i całe to środowisko międzynarodowe, które ma poczucie wielkiej właściwie misji Radia Maryja, o której też wcześniej jeszcze za swego życia mówił błogosławiony Jan Paweł II. Dlatego jest to dla nas jakieś wielkie wyzwanie, żeby tego depozytu zaufania i tych nadziei, jakie wiązał błogosławiony Jan Paweł II, żeby nie zawieść i żeby w dalszym ciągu tak aktywnie bronić praw i godności ludzkiej, która jest potwierdzona przez misję nauczania społecznego Kościoła.
Forum Kobiet Polskich zdecydowanie sprzeciwia się próbie wprowadzenia cenzury wypowiedzi krytykującej ideologię gender.
Stanowisko odnosi się do listu przedstawicielek Kongresu Kobiet do Ojca Świętego Franciszka, w którym oskarżają Kościół w Polsce o nieuczciwe wykorzystywanie ideologii gender.
Jesteśmy poruszone listem feministek do papieża. Zarzut, że Kościół jest agresywny wobec nich, jest zupełnie bezpodstawny, mówi Ewa Kowalewska, prezes Forum Kobiet Polskich.
Posługują się Ojcem Świętym, pisząc do niego list, który podaje fakty nieprawdziwe, poprzekręcane, a przede wszystkim próbują nam zamknąć usta. Próbują stwierdzić, że nie mamy prawa w społeczeństwie demokratycznym zabierać głosu i mówić, co jest naprawdę złe. Ale powiedziałabym tak, że ich zachowanie wskazuje na to, że informacja na temat zagrożenia gender, czyli innym traktowaniem płci, w polskim prawie, w polskim społeczeństwie, w naszej rzeczywistości zaczyna docierać do społeczeństwa. I one się po prostu tego boją, więc nie możemy się dać.
Polska Federacja Ruchów Obrony Życia w specjalnym oświadczeniu także podkreśla, że list Kongresu Kobiet jest pełen fałszywych oskarżeń i przeinaczeń. Jest też próbą apologii ideologii gender, mówi Paweł Wosicki, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.
Trzeba to demaskować. Uświadamiać. I jeszcze raz podkreślając, że gender to nie jest tylko walka o równouprawnienie kobiet, ale ideologia, która sięga dużo, dużo głębiej, która jakby zaprzecza już nie tylko w naukowaniu Kościoła czy moralności chrześcijańskiej, ale w ogóle też jest sprzeczna z naukami empirycznymi. Żaden biolog, medyk, psycholog, socjolog poważnie traktujący swój przedmiot nie podziela poglądów ideologii gender, która wychodzi z założenia, że płeć jest rolą kulturową, czy jest czymś wtórnym. Cały ten list i całe zamieszanie wokół tego listu ma służyć zaciemnianiu i próbie kreowania fałszywego wizerunku ideologii gender.
Sprawozdanie z pracy prokuratury nie zostanie podpisane, ale nie oznacza to braku zaufania do samego prokuratora generalnego, powiedział premier Donald Tusk. Wyraził on nadzieję na spotkanie z prokuratorem generalnym Andrzejem Seremetem.
Zapowiedział przy tym, że na posiedzeniu rząd będzie przyjmował projekt nowej ustawy o prokuraturze, której celem jest wzmocnienie roli prokuratora generalnego przy utrzymaniu pełnej niezależności od polityków.
Andrzej Seremet powiedział dziś, że nie poda się do dymisji, jeśli premier nie przyjmie sprawozdania. Nie widzę żadnych podstaw, zaznaczył.
Sytuacja ta pokazuje, jak w praktyce wygląda niezależność prokuratury, powiedział poseł Stanisław Piotrowicz, członek Krajowej Rady Prokuratorów.
Przypomniał, że ilekroć obywatele i politycy opozycji zgłaszali uwagi dotyczące pewnych nieprawidłowości w działaniach prokuratury, ze strony rządowej płynęła informacja, że nie ma ona na to żadnego wpływu.
Obecna sytuacja pokazuje, że rzeczywistość jest zgoła odmienna, bo oto pan prokurator generalny jest pod pręgierzem pana premiera. Pan premier wcześniej poprzez ministra sprawiedliwości zasygnalizował, że nie jest zadowolony ze sprawozdania prokuratora generalnego, a stało się to już kilka miesięcy temu. Po to, żeby pokazać prokuratorowi, że jego losy są niepewne. No i oczywiście w dalszym ciągu premier nie rozpoznaje sprawozdania prokuratora generalnego. To niewątpliwie odbija się na kondycji całej prokuratury.
Sprawozdanie Andrzeja Seremeta z działalności prokuratury w 2012 roku trafiło do premiera w marcu bieżącego roku.
W lipcu zastrzeżenia do sprawozdania wyraził minister sprawiedliwości Marek Biernacki. Wskazał m.in. na poważne mankamenty w efektywnym zarządzaniu kadrą orzeczniczą prokuratury. Prokuratura Generalna nie zgodziła się z zarzutami ministra.
Prawo i Sprawiedliwość żąda wyjaśnień w sprawie dymisji wiceszefa Ministerstwa Obrony Narodowej generała Waldemara Skrzypczaka. Politycy tej partii chcą, by w tej sprawie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.
Wiceszef komisji poseł Mariusz Antoni Kamiński powiedział, że wyjaśnień wymaga m.in. to, dlaczego minister Tomasz Siemoniak zareagował tak późno, kto zajmował się sprawą przetargów w polskiej armii w czasie, gdy generał Skrzypczak nie miał dostępu do informacji niejawnych i czy przetargi nie są zagrożone.
Poseł zauważył także, że sprawa dymisji generała Skrzypczaka nie kończy sprawy. Jest pytanie, co dalej, co będzie robił po odejściu, czy na przykład przejdzie do przemysłu zbrojeniowego. Aby zapobiec takim niepokojącym sytuacjom, poseł zapowiedział, że Prawo i Sprawiedliwość złoży projekt ustawy, który wprowadzi zakaz konkurencji w stosunku do ministrów i wiceministrów obrony narodowej.
Podczas konferencji poseł Paweł Szałamacha wskazał również na inne ważne problemy związane z Ministerstwem Obrony Narodowej. Wyjaśnień wymaga m.in. sprawa zakupu samolotów KASA-295, stwierdził.
Polska, minister Siemoniak podpisał kontrakt w 2012 roku na zakup 5 samolotów KASA po najwyższej cenie, jaką kiedykolwiek uzyskał producent na świecie. Polska kupiła te kasy za 36 milionów euro za sztukę. Ceny transakcyjne, które my poznaliśmy, mówiły o tym, że wcześniejsze transakcje były rzędu 26-27 milionów euro za sztukę. Po takich cenach kupowali Finowie, Czesi itd., itd. My uważamy, że ten zakup był zdecydowanie przedrożony. Pytanie do ministra Siemoniaka, dlaczego zapłaciliśmy najwyższą cenę w historii za tego typu samoloty. Drugie pytanie, czy potrzebny był ten zakup? Te pytania już od ładnych paru miesięcy nie znajdują odpowiedzi. My uważamy, że co najmniej nastąpiła tutaj niegospodarność.
Mamy nadzieję, że to nie była korupcja, dodał poseł Szałamacha.
Szef Inspektoratu Uzbrojenia generał brygady Sławomir Szczepaniak powiedział, że nieprawdą jest, że ceny 5 samolotów transportowych KASA C-295 są cenami wyższymi.
Tłumaczył, że są to ceny porównywalne z cenami kontraktu uzyskanymi w 2008 roku. Ponadto zwraca uwagę, że są to maszyny o najwyższym standardzie.
Poseł Andrzej Duda stwierdził, że trudno jest wierzyć, że generał Skrzypczak podał się do dymisji wyłącznie z powodu nieprawdziwych oskarżeń wysuniętych pod jego adresem.
Bo nawet przed nieprawdziwymi oskarżeniami żołnierz nie ucieka. W związku z czym chcemy, żeby ta sprawa została wyjaśniona, zwłaszcza, że nie była to wczoraj jedyna dymisja. Zdymisjonowano grupę wiceministrów w Ministerstwie Transportu i Infrastruktury, więc zwróćcie Państwo uwagę, że jest coś w tym chyba, że te dymisje następują w dwóch resortach, w których w ostatnim czasie rozdysponowywane były największe pieniądze w związku z przetargami. To wszystko się dzieje pod płaszczykiem niby rekonstrukcji rządu, która rozpoczęła się wtedy, kiedy wybuchła gigantyczna afera korupcyjna wokół rządu Donalda Tuska.
Ukraina uzależnia podpisanie w przyszłości umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską od pakietu pomocy finansowej i gospodarczej.
Mówił o tym prezydent Ukrainy Viktor Janukowycz na zamkniętym spotkaniu z przywódcami Unii Europejskiej podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie. Janukowycz powiedział przywódcom, że Ukraina w ostatniej chwili została sama z poważnymi problemami finansowymi i gospodarczymi. Dlatego Kijów zdecydował się nie podpisywać umowy podczas szczytu.
Unia Europejska z kolei potwierdziła, że jest otwarta na podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą w przyszłości. Zaapelowała też, by zarówno Kijów, jak i pozostałe kraje Partnerstwa Wschodniego nie ulegali rosyjskiej presji.
Profesor Mieczysław Ryba, historyk, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej, podkreśla, że Janukowycz i Ukraina stoją de facto na rozdrożu pomiędzy Unią Europejską a wpływami ze strony Rosji.
Natomiast główna teza prezydenta Janukowycza, by Unia Europejska próbowała jakoś zrekompensować Ukrainie te straty, które mogą pójść ze strony rosyjskiej, jest zasadniczo słuszna, dodał profesor.
Pamiętajmy, że rzeczywiście przy tym kryzysie, który na Ukrainie jest, mogłoby to państwo nie wytrzymać tej potężnej presji rosyjskiej, w związku z czym tutaj nie było widać po stronie niemieckiej czy po stronie Brukseli jakichś ruchów, które by dały te straty rekompensować. A więc mamy status quo. Ukraina jest na rozdrożu, w rozdarciu. Nie, Rosjanie chcą tam mieć swoje wpływy, natomiast Niemcy cały czas stoją w strategicznym sojuszu z Moskwą i też nie chcą sobie robić tutaj jakichkolwiek problemów.
Rok 2015 będzie rokiem życia konsekrowanego, a więc dedykowanym zakonnicom i zakonnikom, ogłosił ojciec święty Franciszek podczas spotkania z reprezentantami Unii Przełożonych Generalnych w Watykanie.
W trakcie trzygodzinnej rozmowy ze 120 przełożonymi zakonów papież mówił, że zakonnice i zakonnicy mogą przebudzić świat.
I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Dziękujemy państwu za uwagę.